Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Zwierzchnicy różnych religii, w tym papież, podpisali w Watykanie wspólną deklarację przeciwko niewolnictwu.
Do uprawiania teologii na kolanach zachęcił Franciszek podczas porannej mszy.
Kościół protestuje przeciwko terrorystycznej ofensywie islamistów w Afryce i apeluje o dialog międzyreligijny.
Witamy 2 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Zwalczenie do roku 2020 współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi to cel, który stawiają sobie sygnatariusze podpisanej dziś uroczyście w Watykanie specjalnej deklaracji. Pod dokumentem widnieją nazwiska wielu zwierzchników religijnych, w tym papieża Franciszka.
Ceremonia podpisania odbyła się w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk w Ogrodach Watykańskich. Uczestniczyli w niej przedstawiciele prawosławia, anglikanizmu, buddyzmu, hinduizmu, islamu i judaizmu. Poza papieżem dokument sygnowali między innymi argentyński rabin Abraham Skurka i anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby.
Deklaracja stwierdza, że współczesne formy niewolnictwa i handlu ludźmi są zbrodnią przeciwko ludzkości. Do tego sformułowania nawiązał papież w okolicznościowym przemówieniu.
Oświadczamy w imieniu wszystkich i każdego z naszych wyznań, że współczesne niewolnictwo, rozumiane jako handel ludźmi, praca przymusowa, prostytucja, wykorzystywanie ludzkich organów, jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Jego ofiary należą do wszelkich grup społecznych, ale najczęściej wywodzą się pośród najbiedniejszych i najsłabszych naszych braci i sióstr. W ich imieniu wzywamy do działania nasze wspólnoty wiary, by bez wyjątku sprzeciwiły się całkowicie wszelkiego typu systematycznemu ograniczeniu wolności jednostki, mającej na celu jej wykorzystanie do celów prywatnych czy komercyjnych. I w ich imieniu składamy tę deklarację.
Ojciec Święty wskazał, że pomimo wysiłków wielu ludzi i instytucji, współczesne niewolnictwo wciąż jest obecne w świecie w ogromnej skali, często jednak w formie ukrytej.
Ta zbrodnia przeciwko ludzkości jest maskowana przyjętymi zwyczajami, ale w rzeczywistości zbiera swoje ofiary w prostytucji, handlu ludźmi, pracy przymusowej i niewolniczej, w okaleczeniach, sprzedaży narządów, nadużywaniu narkotyków, pracy dzieci. Jest ona ukryta za zamkniętymi drzwiami, w prywatnych domach, na ulicach, w samochodach, w fabrykach, na polach, łodziach rybackich i w wielu innych miejscach. Dzieje się tak zarówno w miastach, jak i na wsi, w slumsach tak krajów najbogatszych, jak i najuboższych na świecie. I co najgorsze, ta sytuacja niestety pogarsza się z dnia na dzień.
Deklaracja ma być zatem wezwaniem skierowanym do wszystkich zwierzchników religijnych i przedstawicieli rządów, by podjęli wspólne wysiłki na rzecz całkowitego wykorzenienia tego procederu. Sygnatariusze zobowiązują się zrobić wszystko, co będzie możliwe, by zarówno w poszczególnych wspólnotach religijnych, jak i poza nimi współpracować na rzecz wolności dla wszystkich ofiar niewolnictwa i handlu ludźmi. Dziś mamy możliwości, świadomość, mądrość, innowacje i konieczne technologie, by osiągnąć ten ludzki i moralny cel – czytamy w podpisanej dziś deklaracji przeciwko wszelkim formom niewolnictwa we współczesnym świecie.
W sprawie handlu ludźmi zabrał też ostatnio głos papieski przedstawiciel w Genewie. Migracja ludności to dziś jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Statystycznie co 7 osoba na naszym globie jest migrantem. Wśród nich żyje ponad 50 milionów przymusowo wysiedlonych, co jest największą liczbą od czasu zakończenia II wojny światowej. O koniecznych działaniach wspólnoty międzynarodowej na tym polu mówił na forum Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji arcybiskup Silvano Tomasi.
Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie podkreślił, że nadszedł już czas, by społeczność międzynarodowa odpowiedziała na globalizację migracji globalizacją solidarności i współpracy. Od drogi konfrontacji trzeba przejść do dialogu i spotkania. Zamiast kontrolowania migracji i używania jako straszaka argumentu o wzrastającej liczbie umierających w drodze uciekinierów, powinniśmy dążyć do uregulowania ruchu ludności i poszukiwania rozwiązań prawnych ułatwiających ludziom przemieszczanie się. W tym kontekście hierarcha zwrócił uwagę na dwie grupy. Pierwsza to migrujący pracownicy, a druga to ludzie zmuszeni do opuszczenia swych domów ze względu na zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe. Do pierwszej należą m.in. osoby wykonujące prace domowe, których większość to kobiety. Znajdują się one w szczególnie trudnej sytuacji i często są ofiarami handlu ludźmi. Natomiast osób będących ofiarami klęsk żywiołowych jest rocznie około 27 milionów. Stąd zdaniem arcybiskupa Tomasiego udzielana im pomoc humanitarna winna być absolutnym priorytetem.
Kto zgłębia tajemnicę Boga, powinien czynić to na kolanach, bo Bóg chętnie objawia się sercom pokornym. Oczy ubogiego są zdatniejsze do spoglądania na Chrystusa i dostrzegania w nim Boga, podczas gdy inni są skłonni do użycia tu najpierw własnego umysłu. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
W homilii Franciszek odniósł się do słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, w których dziękuje on Ojcu za objawienie się prostaczkom, a nie mądrym i roztropnym. W ten sposób, jak zauważył Ojciec Święty, ujawnia się paradoks tajemnicy dobrej nowiny, że Królestwo Boże należy do ubogich duchem.
On pozwala nam poznać Ojca, pozwala nam poznać to Jego wewnętrzne życie. A komu Ojciec to objawia? Kto ma tę łaskę? Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tylko tym, którzy mają serce maluczkich, którzy są zdolni przyjąć to objawienie sercem pokornym, cichym, które czuje potrzebę modlitwy, otwarcia się na Boga, które czuje się ubogie jedynie tym, którzy rozwijają w sobie pierwsze z błogosławieństw, ubogim w duchu.
Con la prima beatitudine, i poveri de spirito.
A zatem ubóstwo jest szczególną cechą otwierającą drzwi tajemnicy Boga. Niestety, jak zauważył papież, brakuje jej często tym, którzy tej tajemnicy poświęcają długie studia.
Tanti possono conoscere la scienza.
Wielu może posiąść mądrość, także teologiczną, ale jeśli nie uprawiają tej teologii na kolanach, czyli w pokorze jak maluczcy, nie zrozumieją niczego. Powiedzą nam wiele rzeczy, ale niczego nie pojmą. Tylko owo ubóstwo jest zdolne przyjąć objawienie, które Ojciec udostępnia za pośrednictwem Jezusa. A Jezus przybywa nie jako jakiś oficer czy przewódca. Nie. On przychodzi niczym zalążek. Tak o tym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. To On jest tym kiełkiem, pokornym, cichym, który przyszedł do pokornych i cichych, by przynieść ratunek chorym, ubogim i uciśnionym.
Agli ammalati, ai poveri, agli oppressi.
Tu, jak zaznaczył Franciszek, objawia się tajemnica uniżenia Syna Bożego. Jezus czyni to, by przynieść zbawienie przygniecionym ciężarem ubóstwa, chorób, grzechów i trudności. Bez tego nie da się pojąć tajemnicy Jezusa, dodał Ojciec Święty.
Chiediamo al Signore. In questo tempo di avvento.
Prośmy Pana w tym czasie Adwentu, by nas coraz bardziej przybliżał do swej tajemnicy na drodze, którą On chce, byśmy przebyli. Na drodze pokory, cichości, ubóstwa, poczucia grzeszności. Tak, On przybywa, by nas zbawić, uwolnić. Niech Pan da nam tę łaskę.
Islamscy fundamentaliści przypuścili w ostatnich dniach zmasowaną ofensywę w Nigerii. Fala krwawych zamachów przetoczyła się przez trzy stany – Borno, Adamawa i Yobe, gdzie od 2013 roku ze względu na działania Boko Haram trwa stan wyjątkowy. Świadkowie mówią o setkach zabitych, spalonych domach, niszczonych kościołach i meczetach. Scenariusz napadów jest przeważnie taki sam. Najpierw zamachowcy samobójcy, wśród których coraz częściej są kobiety, odpalają ładunki wybuchowe, a następnie islamiści ostrzeliwują z broni maszynowej uciekających ludzi.
Trzeba tu bardziej zdecydowanych działań wspólnoty międzynarodowej, mówi kardynał Jean-Louis Thoron, odpowiedzialny w Watykanie za dialog międzyreligijny.
Jesteśmy przerażeni szaloną przemocą, która wciąż uderza i zabija także ludzi pokojowo zebranych na modlitwie. Nie można milczeć, nie można pozostać obojętnym. Gdzie tu jest rozum, gdzie jest serce? Musimy ujawnić tę tajemnicę nieprawości. Ufam, że wspólnota międzynarodowa zadziała tu szybko i jednogłośnie. Trzeba przypomnieć, że najbardziej w tej sytuacji cierpią umiarkowani muzułmanie, którzy starają się przywołać fundamentalistów do rozsądku. To, co się dzieje, napawa ogromnym smutkiem. Trzeba jednak dalej próbować iść drogą dialogu. Im bardziej sytuacja jest dramatyczna, tym bardziej potrzebny jest dialog. Nie ma innej alternatywy, tylko dialog. Jeśli zło jest zaraźliwe, tym bardziej ufamy, że także dobro takim będzie.
Szacuje się, że od 2009 roku islamiści z Boko Haram zamordowali co najmniej 13 tysięcy Nigeryjczyków. Tylko w tym roku z ich ręki zginęło już ponad 3 tysiące osób.
Kościół w Kenii apeluje do władz, by z powodu coraz większego braku bezpieczeństwa ogłosiły w tym afrykańskim kraju stan katastrofy narodowej, a także zaostrzyły zasady regulujące posiadanie broni. Wezwanie biskupów związane jest z kolejnymi mordami popełnianymi na niemuzułmanach. Dopuszczają się ich somalijscy islamiści z ugrupowania Al-Shabaab.
Dżihadyści zamordowali dzisiejszej nocy 40 pracowników kamieniołomu na północnym wschodzie Kenii. Świadkowie zeznali, że oprawcy najpierw oddzielili muzułmanów, a pozostałych zamordowali strzałem w tył głowy. 4 osoby zostały ścięte. Islamiści przyznali się do popełnionej zbrodni, podkreślając, że zabili kenijskich krzyżowców. W listopadzie zamordowali 28 pasażerów autobusu jadącego do Nairobi. Zginęli tylko ci, którzy nie potrafili wyrecytować wersetów Koranu.
Kenijscy biskupi apelują do władz o zaostrzenie kontroli granic, tak by zapobiec przenikaniu islamistów z Somalii. Wskazują zarazem, że trawiąca kraj korupcja negatywnie odbija się na funkcjonowaniu miejscowych służb bezpieczeństwa. Przesłanie Komisji Sprawiedliwości i Pokoju Kenijskiego Episkopatu, w którym Kościół domaga się zdecydowanych działań na rzecz przywrócenia w kraju bezpieczeństwa, nosi wymowny tytuł: Kenia, naród w żałobie, trzeba działać natychmiast.
Niedawno powstała kościelna sieć do spraw Amazonii skierowała przesłanie do kościołów lokalnych tego terytorium. Obejmuje on kilka krajów z Brazylią na czele.
Ekspansja wielkiego kapitału w eksploatacji Amazonii poprzez rozbudowę kopalń, powiększanie obszarów pod uprawę rolną, hodowlę bydła, budowę dróg, elektrowni wodnych i zakładów zajmujących się wycinką i obróbką drzew wymaga od kościoła większej obecności prorockiej. Tradycyjne i sporadyczne duszpasterstwo ograniczające się do sprawowania mszy świętej kilka razy w roku staje się niewystarczające dla wzmocnienia pasterskiego tamtejszych wspólnot katolickich. W końcowej części przesłania odpowiedzialni za kościelną sieć do spraw Amazonii przypominają słowa papieża Franciszka, który skierował gorący apel do kościoła w Ameryce Łacińskiej, aby strzegł Amazonii wraz z całym stworzeniem, jakie Bóg powierzył człowiekowi. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
Nieznani sprawcy puścili z dymem katolicki kościół w stolicy Indii, Delhi. Chrześcijanie musieli wyjść na ulicę i zacząć protest, by przyjęto ich zgłoszenie o podpaleniu świątyni. Policja przyjechała na miejsce zdarzenia dopiero 10 godzin po ugaszeniu pożaru.
Ogień strawił ołtarz, zakrystię oraz boczne kaplice. Na terenie kościoła znaleziono kanistry po benzynie. Ogień podłożono w kilku miejscach równocześnie, podkreśla ksiądz Matthew Kodzikal. Wskazuje, że był to celowy i dobrze przygotowany atak na świątynię mniejszości religijnej.
Podpalony kościół pod wezwaniem świętego Sebastiana leży na peryferiach Delhi. Mieszka tam około 1000 katolickich rodzin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.